Czcigodny ojcze dyrektorze, wszyscy zebrani na tej sali. Słowo wstępne ojca dyrektora bardzo dobrze wpisuje się w to, o czym będę mówił. Jak poprzez rozbrajanie podstaw prawnych leśnictwa można dokonywać łagodnego, bezbolesnego rozbrajania polskiego modelu leśnictwa, który powinien być praktycznie wzorcem i produktem eksportowym do Europy. Zanim przejdę do omawiania podstaw, na slajdzie pierwszym chciałbym przedstawić przedmiot dzisiejszego wystąpienia, a on obejmuje wskazanie podłoża aksjologicznego polskiego modelu leśnictwa, czyli wskazanie wartości, z których te podstawy prawne leśnictwa wyrastają. Bardzo krótko przedstawię rys historyczny prawa. Niezwykle krytycznie odniosę się do systemu prawnego, porządku prawnego w Polsce w ogóle. Na tym tle omówię pewien ewenement, jakim jest ustawa o lasach, jeden z najtrwalszych aktów prawnych prawa ochrony środowiska, który został wykreowany na początku po przemianach ustrojowych i trwa do dzisiaj, ale jest systematycznie rozbrajany najrozmaitszymi pomysłami, które też z braku czasu będę mógł jedynie przywołać hasłowo, ale spuentuję to pewną diagnozą, o co w tym wszystkim chodzi, w tych próbach rozbrajania i tu wprost nawiążę do tego, co ojciec dyrektor był łaskaw nazwać bardzo delikatnym, prawie że bezbolesnym rozbrajaniem rzeczywistości polskiej. Zasygnalizuję pożądane kierunki poprawy prawa leśnego. Oczywiście tylko zasygnalizuję, bo to jest opasłe tomisko. Trzeba oczywiście, nic nie jest stałego, trzeba poprawiać prawo leśne, ale nie tak, jak to zrobiono w odniesieniu do ustawy o zmianie ustawy o lasach. Procedowanie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz regulacje w niej zawarte są jakby klasycznym przykładem tego, jak nie powinno się w Polsce tworzyć prawa. Odniosę się również do pewnej zasłony dymnej, którą chce się stworzyć dla tego zjawiska, o którym przed chwilą mówiłem, dla ustawy o zmianie o lasach, ustawy o zmianie ustawy o lasach poprzez odniesienie się do inicjatywy poprawki do Konstytucji, podsumuję swoje wystąpienie. Proszę Państwa, slajd drugi odnosi się do tego, co na tej sali jest powszechnie wiadome. Wszystko, co oceniamy, musi wyrastać z jakiegoś podłoża aksjologicznego, z pewnego systemu wartości. I slajd drugi mówi, że przez długi czas egzystowały dwa podejścia do hierarchizowania wartości. Podejście antropocentryczne i podejście ekocentryczne. Podejście, które mówi o tym, iż stanem idealnym byłoby pozostawienie biegu zdarzeń na kuli ziemskiej wyłącznie naturalnym procesom wymiany, przemiany oraz przekazu energii, materii i informacji. Oczywiście to drugie podejście jest podejściem idealistycznym i niemożliwym do urzeczywistnienia. W tej chwili w aksjologii dominuje pogląd, zgodnie z którym kształtowanie rzeczywistości jako świata wartości w następstwie aktywności ludzkiej jest nie tylko możliwe, ale wręcz pożądane. Choćby w niektórych przypadkach oznaczało bezczynność, oddanie się wyłącznie siłom natury. Ale w każdym przypadku, według obecnych poglądów aksjologicznych, w którym jest to możliwe i uzasadniane, w kształtowaniu rzeczywistości jako świata wartości człowiek powinien w swojej twórczej aktywności wzorować się lub wręcz zdawać na siły natury. Jest truizmem stwierdzenie, które jednak wypowiem, że współcześnie wyróżnianie podejścia antropocentrycznego i ekocentrycznego do rzeczywistości jako świata wartości traci na znaczeniu. Im bardziej poznajemy procesy, które rządzą globem ziemskim, tym bardziej jesteśmy przekonani, że nie ma sprzeczności między tymi dwoma podejściami, że można pogodzić spojrzenie antropocentryczne z podejściem ekocentrycznym. I to jest, proszę Państwa, fundament teorii zrównoważonego rozwoju. Ja rozwodzę się nad kwestiami aksjologicznymi, bo one są niezwykle potrzebne dla zrozumienia, dlaczego trzeba pielęgnować i walczyć o utrzymanie modelu leśnictwa, bo nie ulega wątpliwości, że dobrem autotelicznym, takim dobrem, do którego, czy wartością, do której osiągnięcia zmierzamy, to jest dobrostan środowiska. Dobry stan środowiska, nie ulega wątpliwości, że jest celem samym sobie. Ale również ze społecznego punktu widzenia wartością autoteliczną, tą, do której powinniśmy osiągnięcia zmierzać, jest pozbawiony nieuzasadnionych dysproporcji coraz większy dobrostan cywilizacyjny oraz dobrobyt gospodarczy. Teraz i dający się przewidzieć przyszłości w różnych wymiarach. I proszę Państwa, w moim referacie założyłem, że wartością instrumentalną, bo jak wszyscy wiemy, żeby osiągnąć wartość autoteliczną, musimy posługiwać się, czy dążyć do osiągnięcia wartości instrumentalnej, do otworzenia instrumentarium służącemu osiągnięciu wartości autotelicznych. I to jest w Polsce póki co przedmiotem powszechnej zgody narodowej, ale także zasługuje na powszechną akceptację w innych częściach globu ziemskiego, jest zapewnienie takiego prowadzenia działalności z wykorzystaniem lasów. Oczywiście chodzi tu o lasy nie znajdujące się we władaniu parków narodowych, bo to zasługuje na odrębne omówienie, aby z zachowaniem efektu możliwe pełnego zintegrowania i synergii. I tu proszę skoncentrować uwagę, bo to jest istota tej walki, jaką toczymy o zachowanie polskiego modelu leśnictwa. Otóż chodzi o to, aby ta działalność przyczyniała się do kształtowania bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym poprzez wykorzystanie lasów jako narzędzia ochrony i kształtowania środowiska, w tym poprzez wypełnianie przez lasy funkcji ochrony i wzmagania różnorodności biologicznej w sprzężeniu zwrotnym z funkcją poprawy roli lasów jako naturalnego zbiornika węgla w postaci organicznej. To jest ta pierwsza sfera działalności, która powinna znamionować działalność leśną. Ale drugą odsłoną tej działalności to jest prowadzenie działalności po to, aby jednocześnie z powyższym efektem ochrony działalność ta doprowadzała do możliwie pełnego zaopatrywania na zasadach rynkowych zarówno gospodarstw domowych, jak i podmiotów gospodarki narodowej w surowiec drzewny, ale nie na zasadach eksploatacyjnych, lecz w połączeniu z szerokim wachlarzem innych świadczeń towarzyszących. Aby prowadzić gospodarkę leśną skutkującą produktami drzewnymi, tak stanowi ustawa o lasach, trzeba równocześnie realizować pozaprodukcyjne funkcje lasu. To jest ze sobą zintegrowanie poziomo złączone. Chodzi o zbiór jagód, grzybów, rekreację, wypoczynek. To nie koniec. Trzecią odsłoną tej działalności jest to, aby ta działalność oznaczała w określonym zakresie współdziałanie oraz udzielanie pomocy organom i instytucjom związanym z organami szeroko rozumianej władzy publicznej. Na slajdzie, który za chwilę się pewnie pokaże jako slajd numer 12, jest wymieniony cały szereg takich działań wspomagających organy oraz instytucje związane z organami szeroko rozumianej władzy publicznej, gromadzenie wiedzy o państwie, edukacja ekologiczna, kształtowanie bezpieczeństwa terytorialnego, to jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili lasy państwowe to 1/3 terytorium kraju, to jest ruszt kształtujący bezpieczeństwo terytorialne kraju. Ale także doprowadzanie do rozwoju terenów niezurbanizowanych, a na tej drodze do zmniejszania bezrobocia na tych terenach. I wreszcie czwarta odsłona tej działalności to działalność leśna jako działalność polegająca na udzielaniu organom władzy publicznej pomocy w zakresie ich funkcji imperialnych. Chodzi tu o te wszelkie przejawy ludzi w mundurach, które wiążą się z podejmowaniem aktów administracyjnych, z decyzjami administracyjnymi, z tym, że podstawową, główną działalnością jest działalność wymieniona w ramach pierwszej i drugiej odsłony, czyli zabezpieczanie bezpieczeństwa ekologicznego w połączeniu z zabezpieczaniem potrzeb gospodarstw domowych i proszę Państwa, podmiotów gospodarki narodowej. W tej chwili są zbierane podpisy referendalne i te podpisy upoważniają do stwierdzenia, że zdecydowana część społeczeństwa utożsamia się z omówioną wartością instrumentalną, utożsamia się z tym instrumentarium w postaci pożądanej działalności leśnej, która ma doprowadzać do tych dwóch wartości, które mają wymiar autoteliczny, samoistny. A to oznacza, że skoro takie utożsamienie występuje, że w każdym kraju stosunkowo duża ilość powierzchni leśnej powinny to być lasy publiczne czy państwowe, bo nie osiągniemy owych wartości autotelicznych bez spełnienia tego warunku. Druga, że prowadzenie działalności leśnej w lasach państwowych jako rynkowej działalności gospodarczej zintegrowanej z realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu powinna być ta działalność prowadzona przez jednostki organizacyjne pozostające w skali kraju w zintegrowaniu organizacyjnym i funkcjonalnym. To, że my zbieramy teraz podpisy dla zachowania systemu funkcjonalnego lasów państwowych oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że chcemy, aby lasy w jak największym zakresie były lasami państwowymi oraz aby działalność leśna zgodnie ze scharakteryzowanym obszarem tej działalności była prowadzona w sposób zintegrowany na terenie całego kraju przez zorganizowane i zinstytucjonalizowane funkcjonalnie jednostki organizacyjne. To jest konsekwencja. Slajd 15 pokazuje, że na gruncie polskiego porządku prawnego polski model leśnictwa, w tym leśnictwa państwowego, został przez 9 dziesięcioleci ukształtowany zgodnie z powyższymi wartościami, w tym wartościami instrumentalnymi. Ten model leśnictwa odpowiada temu, z czym w warstwie autotelicznej i warstwie aksjologicznej się, jak widać, wszyscy zgadzamy, czego dowodzi ilość zbieranych podpisów. Otóż większość lasów w Polsce nie wchodzących w skład parków narodowych to lasy państwowe. To lasy stanowiące własność Skarbu Państwa. I one są wykorzystywane do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, zintegrowanej ze wspomaganiem władzy publicznej, przez jeden podmiot, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Wychodząc od podstaw aksjologicznych do tej charakterystyki, chciałbym jakby uprzytomnić, że nie ma sprzeczności między tą obroną tych rozwiązań już skonkretyzowanych, a właśnie ową warstwą aksjologiczną, ową warstwą mówiącą o wartościach, jakie powszechnie są u nas uznane i powinny być uznane w Europie. Ale proszę Państwa, co pewien czas, a ja powiem, jakie są prawdziwe motywy tego, co się co pewien czas dzieje. Przy rozmaitych motywacjach poglądy stanowiące o tym, że ten model leśnictwa jest dobry, są kwestionowane. Różne są pomysły kreowane dla rozbrojenia polskiego modelu leśnictwa. Są formułowane na przykład poglądy, że nie można pogodzić funkcji produkcyjnych z funkcjami pozaprodukcyjnymi, że należy rozdzielić warstwę realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu z działalnością w zakresie czysto gospodarczym, że tego się nie da pogodzić. To jest piękna ideologiczna podstawa. A jakie są rzeczywiste motywy, to ja będę mówił później. W każdym razie te wszystkie poglądy skutkują rozbrojeniem delikatnym, bezbolesnym polskiego modelu leśnictwa. Slajd 17 punktuje to, co będę chciał w krótkich, już zbliżając się prawie do końca słowach, udowodnić. Po pierwsze, w Polsce nie ma rozsądnej alternatywy dla przyjętego u nas modelu leśnictwa, w ogóle w tym leśnictwa państwowego. Po drugie, także w europejskich i światowych realiach model leśnictwa przyjęty w Polsce zasługuje na implementację. To powinien być nasz towar eksportowy. Po trzecie, lasy państwowe dają się jednoznacznie zdiagnozować i zdefiniować pod względem prawnym, bo są również takie oto motywacje tych zmian, że lasy to jest, przepraszam, że mówię to w tej sali i w tym miejscu, ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra. Nie, nieprawda. Lasy dają się jednoznacznie zdefiniować pod względem prawnym. Po piąte, status, przynależność sektorowa oraz forma prawna i organizacyjna lasów państwowych są bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia misji, jaką lasy państwowe dla realizacji tych wartości, o których mówiłem na wstępie, wypełniają, obszaru zadaniowego. To jest idealne wręcz rozwiązanie, które zasługuje na powielanie w skali Europy, a nie na zwijanie dla różnych motywacji. Państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzą z powodzeniem od wielu dziesięcioleci. Na długo przed formalnym, usankcjonowanym na gruncie naszej konstytucji koncepcji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Proszę Państwa, na króciutko przechodzę hasłowo do podstaw prawnych leśnictwa w ujęciu historycznym. To, co dzisiaj mamy, ustawę o lasach, to kształtowało się od pierwszych lat okresu międzywojennego, od Rady Regencyjnej. Pierwszy akt prawny, jaki wydała Rada Regencyjna, gdy jeszcze nie było formalnie państwa utworzonego, gdy jeszcze Piłsudski do nas nie wrócił z niewoli. W tym akcie pierwszym już mówiło się o tym, że trzeba unormować sprawę funkcjonowania lasów. Od 20 roku już zaczęły pojawiać się akty prawne regulujące funkcjonowanie lasów państwowych. W 1924 roku mieliśmy dwa akty prawne dotyczące wprost lasów państwowych. I tu malutka taka dygresja. Otóż, proszę Państwa, cały czas w okresie międzywojennym lasy państwowe były zaliczane do tak zwanej specjalnej administracji leśnej. I to się mści do dzisiaj. Ilekroć jedziemy po Polsce, widzimy tablicę administracja leśna i co po niektórym kojarzy się to z tym, że my jesteśmy dalej częścią składową administracji publicznej, co stanowi dobrą podstawę do najrozmaitszych pomysłów rozbrajających model leśnictwa. Już od 1927 roku przedsiębiorstwa państwowe zaczęto wydzielać z administracji publicznej, a dzisiaj to już jest niemożliwe, żeby przedsiębiorstwo państwowe należało do administracji publicznej. My często właśnie mówimy, że nasze początki sięgają lat 20., 24. międzywojnia, zapominając niejako, że obecnie zupełnie w innej, działamy przy innym statusie i innym jak gdyby usytuowaniu sektorowym. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zagadnienie, które nazwane zostało generalna klasyfikacja aktów prawnych i syntetyczna ocena porządku prawnego w Polsce, bo mówiąc o ustawie o lasach, trudno o tym nie wspomnieć. Z chwilą uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji wydawało się, że kwestia podstaw prawnych została w Polsce raz na zawsze załatwiona, że, proszę Państwa, źródła prawa są jednoznacznie zdefiniowane, a okazało się, że życie poszło swoją drogą. Oprócz tych aktów konstytucyjnych, a więc oprócz konstytucji, ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych, w obiegu zaczęła pojawiać się olbrzymia ilość aktów stosowania prawa. To jest taka specjalna kategoria, i to nie indywidualno konkretnych jako decyzji, ale zastępujących niejako prawo. Bardzo duże znaczenie zaczęły mieć przywołane w Konstytucji w jednym zaledwie artykule, artykule 93, akty prawa wewnętrznego, czyli rozmaite uchwały, zarządzenia. Zaczęły pojawiać się akty, zwłaszcza po wejściu do Unii, akty o niezdefiniowanym statusie prawnym. No przykładem są tutaj kwestie dotyczące pochłaniania dwutlenku węgla. Oprócz konwencji, oprócz protokołu z Kioto jest cały zalew aktów prawnych o niejasnym statusie, które praktycznie często zmieniają istotę zapisów protokołu z Kioto czy konwencji klimatycznej. Odrębnym zagadnieniem, proszę Państwa, są rozporządzenia unijne. To jest bomba cykająca. One mówią o rozporządzeniach unijnych, które stosuje się u nas wprost. Myśmy się bardzo spieszyli z wejściem do Unii. Dano te akty, a my musimy stosować akty rozporządzeniowe w języku polskim, bo tak stanowi ustawa o języku polskim. Dano do przetłumaczenia prawdopodobnie dobrym znawcom języka angielskiego, ale słabym prawnikom. Tych aktów w 90% nie da się czytać. One są tak napisane przy użyciu takich sformułowań, że to jest bomba cykająca. Na przykład rozporządzenie o rachunkach narodowych. No musiała się ukształtować doktryna Głównego Urzędu Statystycznego, żeby dało się to rozporządzenie czytać, bo tam na przykład sektor przedsiębiorstw jest przywołany jako sektor spółek niefinansowych. A gdzieś tam po drodze napomknięto, że chodzi o przedsiębiorstwa. I druga bomba cykająca to jest cała sfera aktów albo stosowania prawa, albo wręcz aktów prawnych powszechnych. To są podstawy strategiczno programowe funkcjonowania państwa. To też jest zagadnienie, które krótko mówiąc jest wielką dżunglą. Proszę Państwa, tu mi pan profesor Szyszko wskazuje, że czas się kończy, a chciałem koniecznie mówić o nieprawidłowościach, jakie popełniono przy stanowieniu ustawy o zmianie ustawy o lasach i o poprawce konstytucyjnej, więc tylko przelecę się, że tak powiem, po slajdzie 20, ustawa o lasach jako główna podstawa, w oparciu o którą funkcjonują lasy w państwie. Rzeczywiście jest to akt prawny, no ewenementem będący. On powstał na początku przemian ustrojowych, wykreował doskonałą, jak się okazuje, formę organizacyjno-prawną funkcjonowania leśnictwa i krótko mówiąc, jest systematycznie rozbrajany. Slajd 21 mówi o dwóch podejściach do kształtowania podstaw polityczno-strategicznych leśnictwa. Tutaj ścierają się dwa poglądy, czy to ma być miękkie oddziaływanie na leśnictwo, czy twarde. No niestety zaczyna w Unii zdecydowanie zwyciężać twarde podejście. Slajd 22, jeżeli technicznie jest właściwie przywołany, mówi o tym, że lasy państwowe w świetle ustawy o lasach są przedsiębiorstwem, przedsiębiorcą, nie należą do sektora finansów publicznych, nie należą do sektora administracji publicznej, prowadzą działalność gospodarczą sprzężoną z pozaprodukcyjną funkcją lasu, z realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Lasy państwowe mają środki pieniężne na własność, ale nie po to, żeby się uwłaszczać na tych środkach pieniężnych, tylko po to, żeby chronić je przed takimi rozwiązaniami, jakie znaleźliśmy w ustawie o zmianie ustawy o lasach. Krótko mówiąc, jest to bardzo dobre rozbrajanie. Próby rozbrajania polskiego modelu leśnictwa. Próba użycia lasów do reprywatyzacji z pogwałceniem zasady nie wolno naprawiać zła jeszcze większym złem. Trzeba iść w kierunku rekompensat reprywatyzacyjnych. Próba użycia lasów do włączenia do takiego przedsięwzięcia mega spółki, Polski Fundusz Majątkowy. Skutkowałoby to zniszczeniem polskiego modelu leśnictwa, abstrahując od tego, że powołano taką instytucję i słyszymy o niej, cisza, od 2 lat cisza. Poza tym, że ktoś bierze niemałe pieniądze za kierowanie tą instytucją. Próba zaliczenia do sektora finansów publicznych. Jest bardzo to złe rozwiązanie, dlatego że jeżeli mamy być jednostką sektora finansów publicznych, to nie możemy być przedsiębiorcą, bo to wykluczone jest. Jeżeli nie możemy być przedsiębiorcą, no to nie możemy prowadzić działalności gospodarczej. I o co tu chodzi? Tu chodzi o to, żebyśmy my zaczęli udzielać koncesji. No skoro już nie można wprost prywatyzować lasów, no to można się dobrać do tych lasów poprzez system koncesyjny. Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad, oczywiście jako przykład tu przywołana. Udzielanie koncesji, udzielanie zleceń i tak dalej. Wpakowywanie nas w partnerstwo publiczno-prywatne. To jest bardzo złe rozwiązanie, ta próba zaliczenia do jednostki sektora finansów publicznych. I takich prób, próba sprzedaży resztkówek, próba wydzierżawiania lasów, to są wszystko próby, że tak powiem, na rozbrojenie polskiego modelu leśnictwa. O co w tym wszystkim chodzi? Proszę Państwa, lasy państwowe są jednym z nielicznych udanych eksperymentów gospodarczych Polski. Nie można lasami sterować limitami emisji dwutlenku węgla, bo lasy pochłaniają. Nie można lasami sterować kwotami produktowymi, bo lasy rąbią tyle, ile plan urządzania lasów pokazuje. Nie bardzo można przyczepić się, że lasy nie pielęgnują różnorodności biologicznej, bo są magazynem różnorodności biologicznej. Lasy nie przystają do obecnego instrumentu wpływania na bieg zdarzeń bez armii, chociaż już jak widzimy, że te instrumenty nie do końca na wschodzie, zwłaszcza odeszły do lamusa. Więc trzeba to rozbroić, bo to nie pasuje, że tak powiem, do ogólnej koncepcji, ojcze dyrektorze. Oczywiście pożądane kierunki prawa leśnego ze względu na czas, to jest olbrzymi dokument, nie ma nic dobrego, trzeba poprawiać, ale nie tak, jak to zrobiono w stosunku do slajd 25, ustawie o zmianie ustawy o lasach. 3 minuty, panie profesorze. 3 minuty. Bo tyle nieporozumień, które narosło wokół tej ustawy, no to trudno, że tak powiem, zbyć to milczeniem. Proszę Państwa, przede wszystkim nie zrobiono żadnej analizy ekonomicznych skutków. Tu stowarzyszenie otrzymało analizę, olbrzymią analizę, którą wykonano post factum, jak się gdzieś tam słyszałem, będzie to załącznik do wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Jak można było zrobić ustawę o zmianie ustawy o lasach bez analizy skutków ekonomicznych, z przywołaniem jedynie bilansu i to za rok 2012 w odniesieniu do lat 2015-16. Od tego wszystkiego trzeba było zacząć. Ale proszę Państwa, to nie jedyna ułomność. Procedura tworzenia tej ustawy urąga regulaminowi Rady Ministrów, pracy Rady Ministrów. Pojawiło się kilkanaście wersji. Proszono związki na 2 stycznia, 30 grudnia już wysyłano projekt do Rady Ministrów. 7 stycznia powstało kilka wersji tych. Proszę Państwa, gdybym się chciał i miał czas rozwodzić, jak daleko naruszono regulamin pracy Rady Ministrów przy stanowieniu tej ustawy, to musiałbym mieć jeszcze pół godziny, a to już na pewno nie wytrzymałoby cierpliwości pana profesora i tutaj zebranych. Generalnie, proszę Państwa, jest przynajmniej, proszę Państwa, prawo nie może działać wstecz. No jak można przedsiębiorcu zabrać zyski, które nie miały być zabierane, a były gromadzone przez lat 20? Nie wolno świadczeń publicznych wprowadzać w ciągu roku. To Trybunał Konstytucyjny wprost mówi. Nie wolno przedsiębiorców różnicować, dlatego my nie jesteśmy, jesteśmy przedsiębiorcą. Nie wolno o tym zapominać. Przedsiębiorca nie może być nierówno traktowany na gruncie Konstytucji niż inni przedsiębiorcy. No nie można nakładać 2% od sprzedaży drewna, które to 2% oznacza 130% dochodu w świetle tej analizy, którą wykonano. Jest przynajmniej 8 ciężkich zarzutów konstytucyjnych i proceduralnych, i merytorycznych. I próbuje się, proszę Państwa, sprawę załatwić poprawką do Konstytucji. Jest w tej chwili pierwszy zapis mówiący o tym, że lasy nie podlegają przekształceniom własnościowym za wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie. I to jest oficjalny dokument krytykowany przez Komitet Społeczny, w którym bez wiedzy i zgody jest również pan profesor. Ja czytam ze zdziwieniem, że przywołany jest pan jako komitet, jako członek komitetu. Oczywiście wiem doskonale, że jest to niezgodne z prawdą. I ten Komitet Społeczny przywołuje taką oto, wykreował taką poprawkę, że jednostka Skarbu Państwa, i już zbliżam się do końca, zarządzająca lasami państwowymi może przekazać ten zarząd w wyjątkowych przypadkach innemu organowi władzy publicznej. Czyli co? Zaliczono nas tym zapisem do administracji, do sektora finansów publicznych, czyli te 2 miliony podpisów, które pan profesor z udziałem Wielkiego Pospolitego Ruszenia zebrał przed kilku laty, bierze w łeb. Poza tym, no jak można napisać, lasy, jednostka Skarbu Państwa zarządzające, najpierw trzeba by było napisać, że lasy państwowe, znaczy, że jednostka sektora, jednostka Skarbu Państwa zarządza lasami państwowymi. Tego nie ma. Ni stąd, ni zowąd pojawia się jakiś taki wyrwany z kontekstu zapis. Oczywiście to nie ostanie się w Konstytucji w tym pomyśle, dlatego że to jest w gruncie rzeczy też niekonstytucyjna poprawka. Zostanie ten projekt rządowy, który praktycznie zapowiada możliwość prywatyzacji lasów. Podsumowanie. Polski model leśnictwa to jest towar do eksportu. To jest wyśmienite rozwiązanie, które trzeba pielęgnować i ze wszelkimi sposobami chronić, abyśmy nie stali się co najmniej jednostką sektora finansów publicznych od udzielania i rozdawania koncesji. Bardzo serdecznie przepraszam za zajęcie tak długiego czasu. Dziękuję za uwagę.